Tak śpiewa Jacques Brel o poranku w dwóch stolicach, w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2 FM. O Jacques Brelu audycja, dzisiaj debiut Gabriel Garstka, piosenka francuska o godzinie 11. A teraz postaramy się zajrzeć za kulisy afery związanej z Get Backiem. Gościem Poranka Wnet, połączenie telefoniczne, jest Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back, spółka akcyjna. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
To najpierw może powiedzmy słów parę na temat Get Backu. Co pan wie?
Znaczy ogólnie o GetBacku, no jeżeli chodzi o spółkę, no to jest spółka, która skupowała, przynajmniej teoretycznie, wierzytelności, wypuszczała obligacje, prawda, klienci między innymi Idea Banku stawali się posiadaczem tych obligacji. W wielu wypadkach, które są znane stowarzyszeniu, w wyniku tak naprawdę szereg nieuprawnionych czynności bankierów, ponieważ bankierzy z Idea Banku w znanych nam przypadkach oferowali to w takiej formule, bezpieczne jak lokata, albo w niektórych przypadkach nawet w ogóle nie informowali, że to są obligacje. No i w ten sposób człowiek stawał się posiadaczem tych obligacji, z których nie można zrezygnować, bo jeszcze w trakcie, kiedy nie było tej afery w 2017 roku, po wybuchu afery tym bardziej, no i domagamy się od Idea Banku zwrócenia tych środków finansowych, tak? Chociażby potwierdzeniem tego, co mówię w chwili obecnej, jest to, że 13 listopada Komisja Nadzoru Finansowego wpisała Idea Bank na listę ostrzeżeń publicznych. No to nic z tym dziwnego nie ma, tylko szkoda, że tak późno. Wiesz, nasze stowarzyszenie od maja 2018 zgodowało szereg zawiadomień. Nawet całe polskie obywatele wysyłali powiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego o szereg nieprawidłowości, między innymi o działalności Idea Banku, bez jakichkolwiek uprawnień KNF w zakresie oferowania, dystrybucji, tak naprawdę zapisu na obywatele obligacji spółki Get Back, prawda? Więc tak w dużym skrócie.
Mówi pan, że ile jest osób w tym Stowarzyszeniu Poszkodowanych Obligatariuszy Get Back?
Nasze stowarzyszenie ma kontakt z około 2000 grupą osób, to jest grupa na Facebooku, ale to są różne osoby. Tutaj na pewno około ponad 1000 osób to są ludzie, którzy klienci Idea Banku, prawda? Którzy jakoś się tam identyfikują. Stowarzyszenie również prowadzi jakieś tam akcje względem urzędów, prawda? No jakaś tam grupa jest, taką konkretną liczbę samych członków nie chciałbym ujawniać, ale nie jest to jakaś mała grupa osób.
I to są indywidualni tak, klienci banku, nie instytucje, tylko po prostu ludzie, którzy zostali wplątani w obligacje Get Back.
Przez Idea Bank, dokładnie tak, osoby fizyczne.
A jak to się stało? W jaki sposób pan został uwikłany w te obligacje?
Trzeba może tak w dużym skrócie. Taki klasyczny przykład uwikłania, bo to jest właściwe słowo, które pan redaktor właśnie wymienił. To jest tak, że spotkanie w placówce Lions, to jest marka handlowa Idea Banku. W niektórych przypadkach tutaj pokrzywdzenie zawiadamiają, że w Idea Banku, ale to jest to samo. Bankier mówi, że jest inwestycja. Człowiek mówi, inwestuje. Tak stał się posiadaczem. Inwestycja oczywiście w banku, tak? Tylko że później się okazuje, że tak naprawdę za tą inwestycją kryły się obligacje, krył się getback, tak? Klient dowiadywał się o tak naprawdę, w co zainwestował bankier środki finansowe, dopiero kiedy przychodził po około półtora miesiąca po wykonaniu przelewu, przychodził list polecony z getbacka, informujący, że pan, szanowna pani, stał się pan posiadaczem getbacka. Dlatego, że żeby człowiek stał się posiadaczem obligacji, musiał podpisać umowę na nabycie obligacji, bądź formularz elektroniczny, formularz zapisu. A właśnie to jest jedyna taka czynność wiążąca klienta banku z obligacjami, prawda? I klient nie widział tak naprawdę tej umowy, ponieważ te wszystkie formalności dokonywał bankier. Klient myślał, że to jest rozwiązanie bankowe. Bank daje gwarancję, rozwiązanie bankowe. Później się okazało, że ci bankierzy podpisywali umowy za klienta w ogóle bez wiedzy klienta, zgody, jakiegokolwiek upoważnienia bądź pełnomocnictwa. Przekazywane przy tej czynności, jak się okazało, były dane finansowo-osobowe klienta na zewnątrz banku do podmiotu trzeciego, do Polskiego Domu Maklerskiego, bez jakiejkolwiek pełnomocnictwa klienta. To jest rzecz w ogóle skandaliczna, niedopuszczalna. Klient tak naprawdę nie miał świadomości, na czym polega proces zapisu. A w nim jest jedyna ważna rzecz, bo we wszystkich umowach nabycia obligacji bądź elektronicznych formularzach nabycia jest jedno zdanie napisane, którego klient właśnie nie widzi. To jest kluczowa rzecz, że akceptuje ryzyko utraty części lub całości środków, a bankierzy tego nigdy nie mówili, tylko był albo podawany druczek przelewu do podpisania, albo jakoś bankierzy w niektórych przypadkach, nawet to też wszystko jest prokuraturą, czy zgłaszane, że bankierzy w ogóle bez klienta, tylko klient mówił tak, ja jestem zainteresowany inwestycją, inwestuję i bankier za niego dokonywał ten przelew tak naprawdę bez autoryzacji ze strony klienta. No są takie sygnały, oczywiście wszystko praktycznie od maja, od czerwca jest zgłaszane do prokuratury, więc klient tak naprawdę nie znał, nie był zaznajomiony z ryzykiem tej inwestycji, prawdziwym oczywiście ryzykom, nie tym oszukańczym, tak, że tam, nie wiem, bezpieczny jak lokata i tak dalej, chociażby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał taki komunikat niedawno, że była taka praktyka, jest na stronie UOKiK-u, była taka praktyka Idea Banku, tak naprawdę wprowadzająca w błąd co do warunków i możliwości inwestycji w te obligacje, właśnie między innymi stosowana w tym Idea Banku. Tak w dużym skrócie.
To jest opowieść w skrócie. Z tych obligacji nie można było się wyplątać, bo obligacje to jest deklaracja, że jakiś czas one muszą trwać. Powiedział pan, że informował pan i grupa poszkodowanych obligatariuszy informowały o nieprawidłowościach KNF. W jaki sposób reagował KNF na te informacje?
Więc szanowni państwo, powiem tak, wysoce prawdopodobnie reagował wręcz skandalicznie. Dlaczego? Dlatego, że nasze stowarzyszenie, jak i osoby fizyczne skupione przy stowarzyszeniu i sygnaliści zawiadamiający względem urzędu Komisji Nadzoru Finansowego od maja 2018, praktycznie od wybuchu tej afery GetBack, informowali, składali materiał dowodowy, zawiadomienia, kilkaset zawiadomień z całej Polski, na pewno jest, bo też prowadzimy jakąś statystykę, właśnie na działalność Idea Banku, nie na GetBacka, ponieważ nas w pierwszej kolejności oszukał Idea Banka, nie GetBack. Bo jeżeli by nie Idea Bank, to nigdy byśmy w żadnym GetBacku nie staliśmy się posiadaczami. Zawiadomiliśmy, spotykaliśmy się w KNF-ie z szeregowymi urzędnikami. Ja złożyłem w maju pismo, później ponaglałem z chęcią spotkania z prezesem panem Chrzanowskim w związku z taką i taką sytuacją, że jest liczna grupa, jesteśmy zorganizowani, chcemy spotkać się, porozmawiać, ten temat przybliżyć. Szef Komisji Nadzoru Finansowego w ogóle nigdy do dnia dzisiejszego nam nie odpisał odnośnie spotkania bezpośredniego z szefem KNF-u. Nigdy, rzecz skandaliczna. Byliśmy wręcz odpychani. KNF nam odpisywał takie bzdury po prostu w pismach. To jest rzecz skandaliczna, co po prostu ten KNF robił. Nasze stowarzyszenie było dwukrotnie na komisjach sejmowych, to jest w czerwcu, 5 bodajże czerwca 2018 i niedawno. Chodził tam zastępca szefa KNF-u, dyrektor jeden i my ten temat poruszyliśmy, jaka podstawa prawna nabycia tych obligacji, działalność tego banku. Oni cały czas się zasłaniają od banalnej niewiedzy, od tym, że oni nic nie mogą mówić, że tajemnica jakaś, tak, bzdura to jest tajemnica, jeżeli wyciekło to nagranie i szef KNF-u o bzdurach opowiada, o jakichś rajstopach, w ogóle rzeczach śmiesznych, cyrkowych tak naprawdę z jednym udziałowcem banku, to co to jest, przepraszam bardzo, to jaka to jest tajemnica? Ludzie tracili w tym momencie, kiedy on włączał tą zagłuszarkę w marcu 2018 w swoim gabinecie, ludzie w Polsce tracili środki finansowe właśnie ze względu na działalność tych bankierów z Idea Banku. Chodzi o obligacje oczywiście GetBacka, bo w marcu też oni to oferowali, sprzedawali i zapisywali w sposób po prostu bezczelny. A my nie mogliśmy tak naprawdę, ludzi, których oszukano, nie mogliśmy spotkać się z tym szefem KNF-em. Jak tak w ogóle chodziliśmy, prosiliśmy kupę materiałów. Później w tej chwili zaangażowaliśmy Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. I do dnia 12-13 listopada ja jestem w stałym kontakcie z dyrektorem Centrum Oceny Administracji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uruchomiliśmy też kontakt z panem ministrem Dworczykiem, Nawet pan minister Dworczyk interweniował w naszej sprawie wielokrotnie przed KNF-em. Jak to tak w ogóle, że nie ma ani komunikatu żadnego w sprawie Idea Banku, ani żadnego tak naprawdę, że takie rzeczy się działy, tak? A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wszystkie kopie zawiadomień, też kilkaset z całej Polski, złożyliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, żeby pokazać, że nasze sygnały, zawiadomienie to nie jest fikcja, że rzeczywiście były nieprawidłowości, było to i w wyniku szereg tych czynności obywatel stał się posiadaczem obligacji, a nie chęci inwestycji w obligacji spółki GetBack obarczone już zasady ryzykiem utraty części całości środków. KPRM też interweniował, bo ten KNF zachowywał się bardzo podejrzanie, bardzo dziwnie się zachowywał. Na wszystkie sygnały, nawet w odpowiedziach, które my otrzymaliśmy, mówię tak, albo my nie jesteśmy stroną, albo że oni nic nie mogą, albo że nic nie potrafią, albo odsyłano do innych urzędów. I teraz to się nie dziwi, że był prawdopodobnie jakiś układ między tym szefem KNF-em a tym udziałowcem, no i po prostu jeden wykorzystał, bo wiedział, że zaraz będzie wpis na listę, że są nieprawidłowości i tak dalej. No tak ja uważam, dlatego że oczywiście, nie wiem, no... Udziałowiec banku, czy to jest tego banku, czy innego banku, może się zachowywać tak naprawdę no, w taki sposób. Ale po to jest Komisja Nadzoru Finansowego, żeby przede wszystkim w ogóle nie dochodziło do tego typu spotkań jeden na jeden, do takiej przychylności. Już sama rozmowa, wie pan, to nie jest poziom tak naprawdę ani urzędu, ani takiego urzędnika na takim stanowisku, to jest po prostu cyrk. O rajstopach, o panienkach, o hostesach, kiedy ludzie byli okładani, że ja włączę zagłuszarkę. Co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo.
Tam było też kilka, w tej rozmowie, kilka pewno bardzo ważnych wątków, które są przez rozmaite osoby analizowane. Wątki dotyczące banku centralnego, wątki dotyczące rozmaitych osób. Nie tylko rozmowa była o rajstopach. Gdyby była tylko o rajstopach, to nie trafiłaby na pierwsze strony gazet i nie trafiłaby na specjalnie zwołane spotkanie przez premiera Mateusza Morawieckiego. A czy pan, jak jest człowiek poszkodowany i czymś się zajmuje, no to wnika w szczegóły rozmaitych instytucji i działanie instytucji. Czy pan chciał poznać i zajął się rozpoznaniem tego samego Idea Banku, jak też imperium tego finansowego, które stworzył jeden z najbogatszych Polaków, pan Leszek Czarnecki?
No oczywiście, no musieliśmy, wie pan, no przejrzeć tak naprawdę od strony no takiej formalno-prawnej, no bo dążymy do, prawda, tutaj pewnie razem oczywiście, bo współpracujemy z prokuraturą i z innymi urzędami do tak naprawdę poznania, odkrycia prawdy materialnej, no taki jest cel, prawda, finalnym celem jest odzyskanie środków, utraconych środków finansowych w wyniku działalności bankierów. No wie pan, no bankierzy robili jedno, a regulaminy, różnego rodzaju statuty, regulacje prawne, co innego stanowią, więc nie dziwmy się, że bank został wpisany przez taką inną praktykę na listę ostrzeżeń publicznych. Więc no tak też w dużym skrócie, no takie imperium, no imperium tak naprawdę zła, bo inaczej tutaj inne sformułowanie tutaj, no tylko takie się nasuwa, bo to jest imperium zła tak naprawdę, no obywatele stracili. Stan faktyczny jest taki, że obywatel stracił w Idea Banku. No taki jest stan faktyczny na dzień dzisiejszy. Nikt z Idea Banku do dnia dzisiejszego, z tego co mi jest wiadomo, ani mi, ani mojej rodzinie, ani też innym zawiadamiającym, z którym jestem pokrzywdzonym w kontakcie, nie zwrócił, chyba że ktoś otrzymał, nie wiem tego, ale w takich większości przypadkach, no, znaczy inaczej powiem, nie są znane przypadki stowarzyszeniu, czy mediom, że ktoś otrzymał na dzień dzisiejszy środki finansowe od Idea Banku utracone w TFS-ie w wyniku działalności bankiera. No takie imperium, no wie pan, no. A natomiast no, była na pewno jakaś przychylność ze strony KNF-u, skoro nawet w takim tonie ta rozmowa była prowadzona. Otrzymywane z pieniędzy między innymi nas, podatników, no z jakiej racji, przepraszam bardzo. W ogóle nawet nie chodzi o te 40 milionów, tam wziął, nie wziął, to ustali śledztwo. Natomiast sam ton tej rozmowy, spotkanie sam na sam, przychylność, inne tematy, w ogóle, przepraszam bardzo, no co to, kiedy ludzie się męczyli tak naprawdę, borykali się też z chorobami, bo wiele ludzi też choroby nowotworowe, wieńcowe, osoby starsze, bo średnia wieku osoby pokrzywdzone to jest 50+, to jest kobieta. Takie są nasze statystyki, a prowadziliśmy badania w grupie naszej na około 400 osobach, jaki jest ten naprawdę średnio statystyczna osoba, tak, wiek, płeć, inne uwarunkowania, prawda? I to nie jest jakiś młodociany gracz giełdowy, który sobie, wie pan, pójdzie gdzieś zarobi teraz. To są troszeczkę inne osoby. Właśnie to nie są gracze giełdowi, to nie są ryzykanci.
Po prostu ci, którzy mieli blokady, którzy oszczędzali, a te 2000 osób to jest jaki kapitał?
Wie pan co, no też robiliśmy takie średni kapitał utracony na głowę, tak? Tam można było taką krzywą statystyczną właśnie stworzyć i no myślę, że w granicach, ja wiem, no taki średnie to jest około 200 tysięcy złotych.
Czyli
utracone na głowę. Oczywiście osoba 50 plus, tak? Taka jest średnia, czy osoba, która całe życie pracowała, i to jest logiczne, że sobie po 50 mogła takie pieniądze odłożyć.
Czyli można 2000 przemnożyć przez 200 tysięcy?
No ale to jest średnie, no są osoby, które powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy, kilka milionów, ale taka średnia mniej więcej, no. Takie jakieś tam są nasze obserwacje.
Czyli to są bardzo średnia. Duże pieniądze.
No bardzo duże pieniądze, oczywiście, że tak, wie pan, no a dlaczego takie duże pieniądze? No bo podkreślam, że całe zdarzenie odbyło się w placówce banku i człowiek miał zaufanie. To nie jest tak, że człowiek idzie, nie wiem, do firemki i tam ma zanieść, nie wiem, kilkaset tysięcy, nie, czy nawet nie. To odbywała się cała transakcja, już zasady, budząca zaufanie w placówce Alliance Bank, marka handlowa, idea banku. I oczywiście, że człowiek czuł się w banku. Znaczy nie tak jak w banku, tylko był w banku faktycznie. I mógł oczywiście mieć po 50, pracując całe życie, odłożone takie pieniądze, czy nawet ze sprzedaży nieruchomości, czyli nie wiem, jakichś prac, delegacji zagranicznych. Tego. I po prostu w banku podejmował taką inwestycję, za którą oczywiście krył się niestety, no, kryły się te ryzykowne obligacje.
Dzisiaj jest gazeta, której pan pewno jeszcze nie czytał, gazeta Puls Biznesu, która pisze, wygląda na to, że pan Czarnecki, czyli właściciel, główny udziałowiec, wybiera wariant piąty swojego postępowania i chce jako ofiara systemu schronić się pod parasolem USA i żądać wielomiliardowego odszkodowania od Polski. Jakby tak się stało, to co by pan pomyślał?
Wie pan co, ale to jest skandal. A my od kogo będziemy żądać odszkodowania? Przecież to jest skandal. To jest niebywały skandal. A pan Czarnecki kiedy zwróci nam pieniądze? Bądź jego mecenas może wpłynie jakoś na klienta. Kiedy pokrzywdzonym zwróci pieniądze? No to jeżeli on coś takiego będzie robił, to my też wystąpimy do rządu USA, że jest taka osoba, prosimy zwrócić nam pieniądze, wyjaśnimy, na czym polegała ta ofera i tak naprawdę czym on się zajmował w stosunku do własnych obywateli. Przecież to jest poniżające wręcz do nas, do obywateli. Takie racje, ktoś nas będzie poniżał. Przepraszam bardzo.
A ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Artiom Bujan, prezes Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:33. A gościem Poranka Wnet jest mecenas Stefan Hambura. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Pewno wczytywał się pan w aferę GetBack, w rozmowy, które prowadzono w cztery oczy. I co pan o tym sądzi?
No to jest, myślę, bardzo trudna sprawa i chyba wielowątkowa.
To jest prawda, ale co pan, że wielowątkowa, to wiemy, że to jest wierzchołek góry lodowej, tak się o takich sprawach mówi, ale coś pan spróbował z tego wszystkiego zrozumieć?
Patrzę na działania odpowiednich urzędów prokuratury, myślę, że powinna sobie z tym poradzić, bo bardzo wcześnie zaczęła działać.
Przed panem dokument, sprawozdanie, co to za dokument?
Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych w latach 1939-1945, wydane przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. To jest ze stycznia 1947 roku, a to jest konkretnie wydanie, które zostało przygotowane przez wydawnictwo Anna Baza, a z bardzo dobrym wstępem profesora Krzysztofa Miszczaka z SGH.
I dlaczego pan z tym sprawozdaniem przyszedł dziś rano do studia?
Bo jest czas, myślę, i właśnie bym powiedział takie 5-10 minut nam bije w naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach, ażeby dochodzić reparacji i odszkodowań od Republiki Federalnej Niemiec jako według własnej doktryny, jako następcy prawnego III Rzeszy.
Pan zna bardzo dobrze Niemcy, jest pan w Niemczech, w Berlinie adwokatem. Czy pan wierzy, czy pan myśli, że jakakolwiek kopiejka, czy jakikolwiek euro...
Cent i euro, tak.
Jakikolwiek euro z tego tytułu do Polski z Niemiec może przepłynąć?
Oczywiście, że może i
a na jakiej podstawie?
Na normalnej podstawie, na takiej podstawie, że Republika Federalna Niemiec wie, że musi coś w tej sprawie zrobić, ale zrobi tylko wtedy, jeżeli polski rząd odpowiednio się przygotuje i wystąpi z odpowiednimi roszczeniami.
Odpowiednio się przygotuje i powoła na odpowiedni artykuł, na odpowiedni zapis. Podważy to, co się wydarzyło na początku lat 50., kiedy Polska komunistyczna gdzieś jakoś zrzekła się reparacji wojennych.
Rozumiem, że pan redaktor podejmuje argumentację profesora Żerko, tak?
Podejmuję, po prostu pytam, że to jest tak, że trzeba powiedzieć, nie było odszkodowań i chcemy odszkodowania i trzeba w jakiś sposób to uzasadnić. Zna pan to uzasadnienie?
Oczywiście, 1953 rok to jest wokół tej daty narosło wiele mitów. Jak sobie przypominam, miało to być 23 sierpnia 1953 roku. Dla słuchaczy jeszcze przypomnę, że wtedy to była niedziela i miano się spotkać o godzinie 19. Spotkanie miało trwać do godziny 19.30. Pan Józef Menes, sekretarz zespołu, który przygotowywał raport dotyczący strat Warszawy, strat wojennych 1939-45, rozmawiał z jedną za czasów, ten raport został przygotowany za czasów świętej pamięci prezydenta wtedy Warszawy, Lecha Kaczyńskiego. Rozmawiał pan Józef Menes z jedną z osób, która miała być obecna na tym spotkaniu i ta osoba nie przypominała sobie, żeby na tym spotkaniu była. Także, ale niezależnie od tego spotkania i tak dalej, PRL nie uznawała Republiki Federalnej Niemiec. To znaczy, jeżeli PRL nie uznawała RFN, to nie mogła się rzec wobec państwa, którego nie uznawała. Uznawała tylko NRD. Także
wtedy, w 1953 roku.
Oczywiście. No to, proszę państwa, nie ma, a się rzeka? No to jest rzecz niemożliwa. I dlatego Niemcy o tym wiedzą, Niemcy nawet się sami mylą co do daty 23 sierpnia 1953 roku. Na początku 2016 roku obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, a wtedy minister spraw zagranicznych, przywołał chyba w Szpiglu, tak sobie przypominam, datę 24 sierpnia. Ja widziałem dokumenty z archiwów niemieckich, tam nic nie ma, tam są jakieś projekty, także to jest duża, duża mitologia, która została przygotowana przez Niemcy, przez Republikę Federalną Niemiec i róbmy swoje i nie baczmy na to, na ten 53 rok, bo jak mówię, nie można było się rzec czegoś wobec państwa, którego się nie uznawało.
Ale
ten temat nadal jest otwarty.
Żeby rozpocząć negocjacje, trzeba coś na stole położyć, czyli powiedzieć, takie i takie były straty wojenne i takich odszkodowań Polska dzisiaj się domaga. Ten dokument powstaje, bo przyniósł pan sprawozdanie z 1947 roku.
Tak.
Od jakiegoś czasu, od wielu miesięcy pracuje specjalna sejmowa komisja. Pan Arkadiusz Mularczyk stoi
na... Nie sejmowa komisja, panie redaktorze, gdyby była to sejmowa komisja, to by było inaczej, to jest zespół parlamentarny.
Zespół w Sejmie pracuje. pracuje tak, zespół jest. Parlamentarny, Arkadiusz Mularczyk. Czy są efekty pracy tego zespołu? Czy pan je zna, czy nie?
Nie znam, ale pan poseł Mularczyk mówi, że kiedyś mówił, że pod koniec 2018 ma powstać taki raport. Teraz niedawno mówił, że na początku 2019 ma powstać taki raport. No, czekamy na ten raport, ale niezależnie od tego raportu już składamy pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec w całej Polsce. Rozpoczęliśmy 7 września tego roku pozew pana Adama Kowalewskiego przeciwko Republice Federalnej Niemiec. Pan Adam Kowalewski jest synem nieżyjącego już więźnia niemieckich obozów koncentracyjnych, między innymi Auschwitz, i na nim, na jego ojcu były przeprowadzane eksperymenty pseudomedyczne. I pan Adam urodził się z porażeniem mózgowym i tutaj wnieśliśmy pozew, zwracając uwagę na tak zwany syndrom drugiej generacji, na osoby, które żyją i cały czas żyły z tą traumą II wojny światowej, przeżyć rodziców i tak dalej.
Ale to jest pozew indywidualny, to co innego państwo ubiega się o odszkodowanie od innego państwa, co innego pozwy indywidualne.
Tak jest, raz reparacje, a raz pozwy o zadośćuczynienie, odszkodowania. I myślę, że te równoległe działania powinny cały czas się toczyć, bo za chwilę, myślę, będziemy składali pozew w imieniu uczestniczki powstania warszawskiego, ponad 90-letnia pani. I też również tutaj ze studia chciałbym się zwrócić do osób, które są życzliwe i chcą pomóc w tym temacie, żeby koleżanki i koledzy po fachu, prawnicy, pomagali takim osobom w całej Polsce, żeby składać pozwy przeciwko Republice Federalnej Niemiec, bo kilka miesięcy temu polski ustawodawca w tych sprawach zwolnił z kosztów sądowych. Teraz nie trzeba uiszczać wpisu sądowego, a to była też duża finansowa bariera dla osób chcących dochodzić takich odszkodowań.
Taki pozew składa się przed sądem polskim?
Tak, tu złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
I co by się stanie, jeżeli sąd polski powie tak, rzeczywiście pozywający ma rację, należy mu się odszkodowanie, i co wtedy?
No wtedy przechodzimy do drugiego etapu, tak zwanej egzekucji. Niedaleko stąd, w Alejach Ujazdowskich, znajduje się budynek, w którym mieści się Niemiecki Instytut Historyczny. To jest własność niemieckiego Skarbu Państwa. Myślę, fachowcy mówią, że ten budynek, ta nieruchomość teraz jest warta między 15 a 20 milionów euro, także myślę, wstępnie byłoby się z czego zaspokoić.
I wierzy pan, że doprowadzi pan niektóre sprawy, przynajmniej z pana punktu widzenia i poszkodowanych, do szczęśliwego końca?
Nie tylko wierzę, ale pracujemy w tym kierunku. Przede wszystkim jest tak, że czekamy też na orzeczenie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego, to znaczy możliwości pozywania właśnie obcych państw w sprawach powiązanych z ludobójstwem i zbrodni przeciwko ludzkości. Ponad rok temu, 27 października, 100 posłów złożyło taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i mam nadzieję, że za chwilę polski Trybunał Konstytucyjny wyda odpowiedni wyrok, a nie powinien się bać, gdyż w 2014 roku w podobnej sprawie rozstrzygnął włoski Trybunał Konstytucyjny.
Stefan Hambura, mecenas Stefan Hambura, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
W budynku Pasty na 5 piętrze w Radiu Dwóch Stolic w Poranku Wnet. W Krakowie, przypomnę państwu, słuchają państwo Radia Wnet na fali 95,2, w Warszawie na 87,8.